Więc teraz parę słów na temat śmierci w Zeli i choroby śmierci Ludwika Martena. Chciałbym te sytuacje graniczne interpretować jako wyraz ich dojrzewania w takim wymiarze duchowym, tego rodzicielstwa w wymiarze duchowym. Po raz pierwszy chyba uświadomiła sobie swój stan Zelia w 1865 roku, kiedy zjeżyła się braku ze zmartwienia z powodu powiększenia piersi w miejscu wcześniejszego uderzenia o róg stołu. Brat nie doradzał jej operacji. 10-11 lat później, w 1876, obrzmienie zdało się szybko przeobrażać. Lekarstwa nie pomogły, a diagnoza lekarza, bawiąc są, była brutalna. Ciężki nowotwór, za późno za operację, a wszelkie leki są nieskuteczne. Po tej wiadomości ona pisze do męża: oddaję się w ręce Boga, On wie dużo lepiej od nas, czego potrzebujemy. To On zsyła na nas rany, aby je potem uleczyć. Pójdę do Lourdes z pierwszą pielgrzymką. Więc udaje się do Lourdes. Przy tym ta wyprawa do Lourdes była bardzo męcząca, więc udał się tam z sukami. Nie przyniosło to właściwie żadnego po ludzku rezultatu. I ona tak dokumentuje: tak jak Bernadecie, święta dziewica powiedziała nam: nie uczynię was szczęśliwymi na tym, lecz na innym świecie. Nie żałuję pielgrzymki do Lourdes, nawet jeśli fatyga pogorszyła mój stan. Nie wyrzucam sobie niczego, nawet jeśli nie wyzdrowieję, oczekując, miejmy nadzieję. Nie zostanę uleczona, może innym razem. Oczekujemy z cierpliwością godziny Bożej. A w liście do Pauliny pisze: módl się z wiarą do Matki Miłosierdzia, ona przyjdzie nam z pomocą, ze swoją łaskawością i dobrocią Najpierwszej Matki. Także po powrocie z Lourdes rozpoczyna się ostatni okres jej życia, ostatnie dni. Stara się ona tę sytuację przeżywać w taki sposób bardzo, można powiedzieć, delikatny. Nie chcę za bardzo zwracać uwagi na siebie, aby uniknąć najlżejszych hałasów przeprawiających odrzenie i schorowane nerwy. Zamieszka sama w pokoju Leonii. Maria słyszy jej jęki podczas bezsennych nocy. Ty, który mnie stworzyłeś, zlituj się nade mną. Gdy najbliższy oferują swoją pomoc, odpowiada zdumiona: dlaczego macie się opotać, skoro nie macie do zrobienia? Bardzo wzruszające są też opisy ostatnich spotkań z nią, między innymi bratowa Garem będzie wspominała po latach: wierzyłam, że rozumiem to spojrzenie, którego nigdy nie zapomnę. Po prostu przyszła, nie mogła już mówić i tylko z czułością patrzyły na siebie. I to spojrzenie zachowałam. Wierzyłam, że rozumiem to spojrzenie, którego nigdy nie zapomnę. Jest wyryte w moim sercu. Od tamtego dnia starałam się zastąpić tę, którą Bóg wam odebrał. Ale niestety nikt nie może zastąpić matki. Czy ten, co jakoś warto podkreślić w tym, że ona w tym wszystkim zawierza się Matce Bożej i zawierza się modlitwą innych. I tu mamy bardzo takie piękne świadectwo jej, kiedy pisze do swojej siostry, do tej swojej siostry, to jest wizytę, mówiąc tak: oto polecenie dla nieba, które dałam mojej siostrze. Powiedziałam jej: gdy tylko będziesz w raju, iść do świętej dziewicy i powiedz jej: droga matko, skoro własne swoje dałaś mojej siostrze nieszczęsną Leonię, spraw, aby serce i uczynki tego dziecka odmieniły się. sobie do końca nie pamiętam. Ale to jest jeszcze jedna rzecz, taka bardzo piękna, którą świetnie wyczuła święta Teresa Ojczonka Jezus. Tę całą sytuację duchową matki, to jak ona się zachowała właśnie w tej sytuacji choroby, w perspektywie śmierci i w tej perspektywie, że zostawia męża i dzieci. I tutaj jak zwykle Teresa jest niezwykła. Jak zwykle niezwykła. Dlatego, że mówi tak. Czyż Pan nie obiecał stokrotnej zapłaty w tym życiu temu, kto zostawi dla niego ojca i matki i siostry? Wiem, że zazwyczaj słowa te stosuje się do dusz zakonnych. Czuję jednakowoż w głębi duszy, iż zostały one wypowiedziane do rodziców, którzy w swojej hojności poświęcają dzieci droższych sercu niż oni sami. Także to jest bardzo wymowne świadectwo, nie jakiejś tam lotu myślności, ale takiego głębokiego zawierzenia Bogu jako Ojcu i Marii jako Matce siebie i dzieci. Jako pewne dopełnienie przeczytam jeszcze fragment z takiego dokumentu przedstawionego w świętej kongregacji dotyczący jej osoby. W dzieciństwie mądrości Zyla Galecia piała na liście dolegliwości, delikatnej budowy. Między 7 a 12 rokiem życia była prawie ciągle chora. Doznała męczeństwa i ustawnych migren, które dręczy i obciążają głowę, a następnie przeszła bardzo poważny kryzys. W liście do szwagierki z 15 lipca Zelia chce dodać jej utuchy w sprawie delikatnego zdrowia małej Jany Geremu. Przywołuje wtedy swoje własne wspomnienia z dzieciństwa. Widzę, że twoja Joasia jest ciągle cierpiąca. Długo to trwa. Ja mam tak wieku od 7 lat aż do 11 lub 12. Potem zapadam na ciężką chorobę i wyzdrowiam ze wszystkiego. Ale myślę, że wyzdrowieje ona szybciej niż ja, gdyż byłam o wiele mniej silna, a także nie tak dobrze pielęgnowana. Jednak mimo tej woli odporności, z jaką Zelia zawsze dzielnie znosiła przepracowanie, chociaż musiała świadczyć swym bratu Zyderowi w 1865, że jej dzieciństwo i młodość były smutne jak całą, równocześnie dawała temu bratu liczne dowody swojego zrównoważonego temperamentu i wytrwałej energii. Wynikało to z pozytywnej strony wychowania otrzymanego w głęboko chrześcijańskim domu, który uformował jej duszę wspaniałomyślną, silną wolę i uczynił z niej kobietę o nieprzeciętnej odporności. Jako małżonka i matka rodziny nie zaniedbywała żadnego ze swoich obowiązków, zarówno rodzinnych, jak i zawodowych. Jednak mimo tej woli i uporności, z jaką Zelia zawsze dzielnie znosiła przepracowanie, znajdujemy w korespondencji rodzinnej echa ciągu dolegliwości. Być może były one łagodne, ale nadmotliwe jej siły na tyle, że nie była w stanie zwalczyć złośliwego nowotworu. A stan ówczesnej medycyny połączony z astetyczną tendencją środowiska nie pozwala na to, żeby ten delikatny organizm uzyskał na tyle skuteczną pomoc, aby mógł zwyciężyć tę lokalną chorobę, która na dodatek nie była leczona wtedy, gdy był na to czas. Na widok tego katalogu chorób, bóle głowy, bóle zębów, osłabienie żołądka, przepracowanie, brak snu, ciąże, ciężkie porody, ból oczu, napady gorączki, można by sądzić, że sługa Boża była osobą chorobitą, nieustannie cierpiącą. Byłoby to pomyłką i nie branie pod uwagę jej niewyobrażalnej energii. Mimo tych wszystkich niedogodności zależy jej na kontynuowaniu pracy. Porzucenie przedsiębiorstwa byłoby z mojej strony szaleństwem, kiedy mam 5 dzieci do wyposażenia. Dla nich muszę iść aż do końca. A zebrane tutaj cechy są rozsiane po listach, jakby w ukryciu, podczas gdy na każdej stronie, jako dominująca nuta, wyłania się niezłomna ufność Bogu. Za jej przykład dam jedynie tę uwagę skierowaną do męża, zaniepokojonego z jej powodu. Nie bój się, dobry Bóg jest z nami. Ale miałam niezachwianą ufność, że jestem wspierana z góry. Ponadto sługa Boża nie miała pokusy, żeby skupiać się na sobie, choć w najgorszym momencie choroby, który, chociażby w najgorszym momencie choroby, która miałem zabić. Także jak to prześledzimy, jeszcze może bardziej dokładnie w innym miejscu, właśnie tej ostatniej dni widzimy, że nie jest osobą, która miałaby w sumie tego prawo, będąc osobą tak chorą, żeby skupić na sobie uwagę. Więc jest u niej takie dojrzewanie do tego wymiaru również macierzyństwa duchowego, którego w pewnym sensie będę nie dopełniła i żeby prosiła o dalsze życie, to tylko po to, żeby zająć się najtrudniejszym dzieckiem Leonu, ale też pobierze ją, prosi o to siostrę, żeby Matkę Bożą to prosiła. No i takie to właśnie ewangeliczne opuszczenie ze względu na Jezusa, kiedy to przyszło. Więc można powiedzieć, że jest to przykład osoby umierającej przy tym właśnie rozwoju tego wymiaru duchowego, macierzyństwa duchowego.